Arsenał Kultury.
Dobry wieczór. W Arsenale Kultury witają Państwa Marcel Skierski i realizujący program Łukasz Kurzawski. Czy najnowsze reformy spowodują upadek polskiego uniwersytetu? I czy wolną naukę zastąpi ideologia? Zaczynajmy.
Arsenał Kultury.
W dzisiejszym Arsenale Kultury rozmawiamy o kondycji polskich uniwersytetów. W studiu witam prodziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członka Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, historyka sztuki, profesora Stanisława Czkalskiego.
Dobry wieczór.
Profesora filologii polskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesora Wiesława Ratajczaka.
Dobry wieczór Państwu.
A także z Warszawy łączy się z nami profesor Piotr Nowak z Uniwersytetu w Białymstoku, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika filozoficznego Kronos.
Dobry wieczór.
Pretekstem do naszej rozmowy jest tak zwana Konstytucja dla Nauki. Projekt firmowany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który został wprowadzony w życie 1 października 2018 roku. Jakie są główne założenia tej reformy, profesor Czekalski?
Dużo by można mówić. Zasadniczo celem jest podporządkowanie systemu funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego założeniom polityki państwa, które jest podmiotem finansowania tego sektora. I z skoro państwo łoży pieniądze z budżetu, oczekuje w związku z tym konkretnych, wymiernych efektów w postaci tego, co nazywa wzrostem międzynarodowego znaczenia nauki polskiej, a miałoby się to mierzyć wzrostem pozycji polskich uczelni w światowych rankingach na czele z tak zwaną listą szanghajską. No, założenie przy tym jest takie, że te rankingi faktycznie odzwierciedlają wkład poszczególnych uczelni w rozwój nauki światowej. Także tutaj te ideowo określone cele reformy zazębiają się z polityką finansową.
I w jaki sposób to umiędzynarodowienie ma przebiegać praktycznie?
W praktyce polega to na wprowadzeniu takiego systemu wymuszającego konkurencyjność pomiędzy uczelniami. No, ponieważ jest potrzeba racjonalizacji polityki finansowania uczelni. Dotychczas ten strumień finansowania był bardzo szeroko rozproszony pomiędzy wiele uczelni, przez co poziom finansowania poszczególnych dla każdej z nich był relatywnie niski i w stosunkowo niewielkim stopniu zależny od jakości badań prowadzonych na poszczególnych uczelniach. W związku z tym zmiana ma na celu narzucenie takiego mechanizmu konkurencji między uczelniami, który pozwoli wyłonić z tej masy uczelni, powiedziałbym, mniej lub bardziej przeciętnych, taką wąską grupę kilku najlepszych, które mają największe szanse zdobycia pozycji w rankingach i które w tym celu uzyskają status tzw. uczelni badawczej, dający wyższe finansowanie działalności naukowej, lepsze warunki do prowadzenia tej działalności.
A co z pozostałymi uczelniami, tymi słabszymi, jak rozumiem?
No, będzie takie zróżnicowanie, można powiedzieć, ligowe. Będzie ta ekstra klasa uczelni badawczych, a poza tym będzie szeroka liga tych uczelni, które nie zdobędą statusu uczelni badawczych. Myślę, że to będzie płynnie. Co kilka lat oczywiście ten konkurs będzie miał kolejne edycje. No i oczywiście jeszcze są kolejne stopnie różnicowania charakteru uczelni. Podstawowe to jest to rozróżnienie między uczelnią akademicką a uczelnią zawodową. Natomiast jeżeli chodzi o uniwersytety, bo najbliższe sercu, to one właściwie będą musiały w tym mechanizmie nieustannego ubiegania się o status uczelni badawczej albo potwierdzania tego statusu, w tym mechanizmie będą musiały funkcjonować.
No właśnie, ten mechanizm potwierdzania swojej pozycji badawczej, rozumiem, że wchodzi w grę jakaś punktacja, tak? Tutaj pojawia się też w mediach wątek punktowania czasopism. O co chodzi?
No tak, generalnie twórcy reformy okazują daleko idące zaufanie do mierzalności nauki, do tego, co się szeroko nazywa naukometrią, tak? A więc przyjmuje się rzeczywiście, że pozycja w rankingach uczelni odzwierciedla ich faktyczne znaczenie naukowe w świecie. I w związku z tym tworzy się system ewaluacji uczelni, też skrojony wedle pewnych parametrów naukometrycznych. No i tutaj kluczowe znaczenie ma punktowanie z jednej strony czasopism przypisanych do poszczególnych dyscyplin, które będą podlegały ewaluacji, a z drugiej strony również klasyfikacja punktowa wydawnictw, która ma akurat dwa podstawowe stopnie. Te poziomy są dosyć mocno zróżnicowane. Oczywiście najwyżej stawia się te czasopisma i te wydawnictwa, które mają najszerszy międzynarodowy zasięg, natomiast te ograniczone zasięgiem, chociażby przez język polski, punktowane są znacznie niżej.
Jeszcze poruszę jeden, myślę, pozytywny aspekt reformy zwanej Konstytucją dla Nauki, czyli podwyżki dla pracowników naukowych. Tutaj chyba nie będzie się na co skarżyć, nie będzie na co narzekać.
Miejmy nadzieję, ale no zobaczymy.
Ale czy coś już wiadomo na ten temat? Jak pan profesor tutaj zdradzę, był prawie rok temu na antenie naszego radia, to mówił, że jeszcze niewiele wiadomo w sprawie tych podwyżek. Czy już teraz wiadomo, że te podwyżki dla naukowców będą?
Tak, no one w jakiejś mierze już zaistniały, natomiast no one nie są jakieś bardzo, bardzo wysokie. Tutaj chodziło głównie, zdaje się, o podciągnięcie poziomu płac tych dotychczas najgorzej, najsłabiej zarabiających w tym sektorze szkolnictwa wyższego. No to jest aspekt, który niekoniecznie wiąże się w sposób ścisły z reformą. To różnica płac zarysuje się zapewne również w związku z tą hierarchizacją poszczególnych uczelni. Zapewne praca w uczelni badawczej i rola dostarczyciela wysoko punktowanych publikacji będzie gratyfikowana też odpowiednio wyżej.
Do kwestii całej ustawy odnosi się list, jaki profesor Andrzej Nowak, historyk, skierował do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, w którym możemy przeczytać, że w związku z tą ustawą rola humanisty, historyka zostanie ograniczona do publikowania w tak zwanych prestiżowych wydawnictwach. Jeżeli chodzi o zagrożenie dotyczące tej ustawy, to profesor Nowak tutaj wymienia chociażby zagrożenie dla wolności naukowej. Pytanie kieruję do profesora Ratajczaka, który podpisał się jako jeden z wielu naukowców pod tym listem. Czy naprawdę te zagrożenia dla polskiej nauki są aż tak poważne?
Myślę, że tak, że warto bardzo dokładnie się temu procesowi przyglądać. Zagrożenia, o których pisze profesor Nowak, związane są z tym, o czym przed chwilą mówił pan profesor Czekalski, wspominając o tym, że głównym założeniem ustawy jest to, iż wyniki badań naukowych można w sposób bardzo precyzyjny przeliczać na punkty, w ten sposób ustalać pewne rankingi, wskazywać na większe czy mniejsze zasługi poszczególnych naukowców i ośrodków, które są przez nich reprezentowane. W przypadku nauk humanistycznych jest to niezwykle trudne, bo można sobie wyobrazić, zresztą specjalna wyobraźnia nie jest tutaj potrzebna, wystarczy do obecnie obowiązujących przepisów zajrzeć i przekonać się, że te, które mają wejść w życie, niewiele różnią się od obecnie obowiązujących. Można sobie bowiem wyobrazić, że na przykład jest ktoś, kto pracuje przez kilka lat nad ważną monografią, która w przypadku na przykład historii sztuki dotyczyć będzie artysty dotąd zapoznanego, którego odkrycie jest dla polskiej humanistyki ogromnie ważną sprawą. I taki naukowiec, który w międzyczasie nie będzie publikował w wysoko punktowanych czasopismach, może wręcz stanąć wobec zagrożenia zwolnienia z pracy. Praca nad ważną monografią zajmuje często lat kilka. Bywa, że są to wręcz dzieła życia. Nie można wszystkiego na punkty przeliczyć tak właśnie precyzyjnie. Zwłaszcza, że najwyżej cenione są oczywiście czasopisma międzynarodowe, te z najwyższą renomą, w których przedstawiciele nauk humanistycznych jednak drukują stosunkowo rzadko. A jeśli drukują, to często są to jakieś artykuły przeglądowe, takie, które są interesujące dla czytelników zachodnioeuropejskich, a które z punktu widzenia badań prowadzonych w Polsce nie mają tak wielkiego ciężaru.
Czy prace badawcze prowadzone w Polsce nie są interesujące dla zagranicznych czytelników, dla zagranicznych naukowców? Profesor Czekalski.
No, to jest właśnie pytanie, które w retorycznej formie jest zadawane ze strony ministerstwa. Tak? Oczekiwanie jest właśnie takie, że powinniśmy okazać więcej śmiałości w proponowaniu i ukazywaniu światu właśnie spraw naszych polskich, naszych rodzimych odkryć, to wszystko ładnie brzmi, ale to rzeczywiście można szereg przykładów by podać, że jeżeli chodzi o wywołany temat, zakres historii sztuki, no dla nas ma znaczenie to, że odkryjemy jakiegoś prowincjonalnego artystę, akurat no, Polska nigdy nie była europejskim czy światowym centrum sztuki, prawda? I jeżeli chodzi o kontekst naszego dziedzictwa narodowego, to są to rzeczy niesłychanie ważne, żeby nad nimi naukowo pracować, natomiast przekonywanie kogokolwiek na świecie, że ma to istotne znaczenie w perspektywie światowej jest po prostu pewnym absurdem. Jeżeli się można tylko odnieść jeszcze do przywołanego tutaj listu profesora Nowaka, ja nie polemizując z intencjami, z całym przesłaniem, no chciałem wyrazić pewne jednak ubolewanie, że środowisko naukowe, środowisko humanistów może szczególnie, które teraz się dosyć tak mocno poderwało w tym okresie około świątecznym, zwołując też ten kongres specjalny, nadzwyczajny humanistyki. No, długo trwało w takim stanie wyczekiwania, dosyć biernego, przyglądając się temu, jak reforma właściwie była wprowadzona już de facto od 3 lat, bo to trzeba powiedzieć, że chyba w lutym 2016 roku zostały te ramowe założenia reformy już ogłoszone i na ich bazie ogłoszono konkurs na projekt ustawy.
Czyli pozwolę sobie wejść w słowo. Sugeruje pan profesor, że na etapie formowania się tej ustawy kadra naukowa, naukowcy mogli bardziej zaangażować się w pracę nad tą ustawą, a nie reagować po fakcie.
No takie mam wrażenie, ponieważ właśnie teraz ten kongres tak na szybko, na bardzo szybko zwołany, no pokazał, że właściwie można się bardzo szybko zmobilizować i takie duże wydarzenie stworzyć. Natomiast, jak mówię, to, czym ta reforma pachnie, było znane już mniej więcej od 3 lat i kształt tej reformy zarysował się coraz wyraźniej przez kolejne miesiące, przez to oczywiście ten projekt ustawy, a później sama ustawa po ogłoszeniu wstępnego projektu, ona no, przechodziła pewne korekty. Natomiast jeżeli chodzi o te ramowe założenia, które teraz stają się przedmiotem takiej pryncypialnej krytyki, to one były znane, tak? I mam wrażenie, że tutaj środowisko nasze jakby nie do końca zdało taki egzamin z czujności, ponieważ no, teraz jest to w dużej mierze krytyka już po nie w czasie, dlatego że ona dotyczy zarówno tych spraw, które są regulowane konkretnymi rozporządzeniami i oczywiście można rozporządzenia stosunkowo prościej zmienić niż ustawę, ale te rzeczy dotyczące regulacji rozporządzeniami jakby mieszane są z takimi no, pryncypiami właśnie, chociażby jak wykaz dyscyplin, tak? To, że będziemy mieli nowy wykaz dyscyplin skrojony wedle tego wykazu ECD, to było właściwie od 3 lat zapowiadane, prawda? I wtedy był czas na to, żeby nad tym dyskutować. Oczywiście, że były wypowiedzi, te gremia opiniodawcze, które regularnie opiniują projekty, one zabierały głos. Z drugiej strony był taki jakiś dyskurs, powiedzmy, publicystyczny, był może jakieś pojedyncze listy, ale jeżeli sprawa teraz okazuje się tak paląca, tak wielka, wielkiej wagi dla humanistyki, to tego rodzaju właśnie silnie wybrzmiewającego głosu zbrakło w czasie, kiedy rzeczywiście była pora na wypowiadanie takich właśnie zasadniczych, krytycznych uwag do założeń reformy, a później do projektowanych konkretnych zapisów.
Czy profesor Ratajczak zgodzi się z tym, że list profesora Andrzeja Nowaka już jest po czasie sformułowany niejako?
To znaczy nie sądzę, żeby pozostał zupełnie bez skutku. Przepisy wykonawcze, o których profesor Czekalski przed chwilą wspomniał, rzeczywiście mogą być tutaj dostosowywane do potrzeb świata humanistyki. Myślę tutaj o właśnie wykazie czasopism, o tej w moim przekonaniu dosyć wątpliwe, ale w każdym razie wzbudzającej szereg wątpliwości liście wydawnictw, publikowanie w których ma zapewnić, że tak powiem, profity punktowe dla naukowców. Te kwestie jeszcze mogą być zmieniane, te listy mogą być jeszcze uzupełniane, punktacja może być jeszcze w jakiś sposób modyfikowana. Oczywiście dyskusje były wcześniej prowadzone. Ja pamiętam choćby poświęcony humanistyce taki bardzo duży panel z udziałem premiera przeprowadzony w Toruniu jakiś czas temu. I pojawiało się tam wiele ważnych postulatów. Oczywiście w tak dużej, toczonej w różnych ośrodkach debacie. I też nie można ukrywać, że rozmaite środowiska naukowe, rozmaite uniwersytety, rozmaite wydziały mają różne interesy, więc zapewne taką potrzebą osób przygotowujących projekt ustawy było odnalezienie tego, co jest najistotniejsze, czy co mogłoby być wspólne. Myślę, że Tu też pewnie tkwi jeden z powodów tego, iż ustawa budzi tak duże wątpliwości, że wyobrażono sobie, iż można za pomocą tych samych rozwiązań dostarczyć reguł, które będą stosowane do tak różnych nauk, jak nauki doświadczalne i nauki humanistyczne na przykład. To jest ogromny kłopot. Nie sądzę, żeby można było do takiego punktu dojść.
A czy można wobec tego wyjść poza ten system punktowy przy ocenie artykułów z zakresu nauk humanistycznych? Czy to jest w ogóle możliwe w dzisiejszym świecie?
Nie jestem entuzjastą tego systemu, choć z drugiej strony trzeba przyznać, że on przynosi spore korzyści. To znaczy, oczywiście możemy wtedy dostrzec, co się wydarza w poszczególnych ośrodkach, jak one są aktywne. Natomiast traktowałbym to jednak jako coś pomocniczego, nie jako źródło informacji pewnych i takich, które decydują o być albo nie być danego wydziału czy danego naukowca. Może w trybie anegdoty powiem, że kiedyś przygotowując biogram jednego z wybitnych poznańskich humanistów, profesora Zygmunta Szwajkowskiego, do polskiego słownika biograficznego, znalazłem w archiwum UAM jego sprawozdanie z pracy naukowej za kilka lat. Było widać, że profesor, który nadzwyczaj rzetelnie wszelkie dokumenty przygotowywał, tym akurat był bardzo zniecierpliwiony, że się od niego wymaga sprawozdania od profesora, którego ranga w polskiej humanistyce przez nikogo nie była kwestionowana od dwudziestolecia międzywojennego. I to była prosta, wydarta z zeszytu kartka z adnotacją, iż w latach takich i takich zajmowałem się kronikami Bolesława Prusa oraz artykułami na temat tego pisarza. I to musiało wystarczyć. I jeśli z takiej perspektywy spojrzymy, to wtedy sprawy wyglądają zupełnie inaczej, prawda? Nie patrzymy na naukowca i nie przeliczamy go na punkty, tak? Tylko patrzymy na to, co w istocie jest jego dorobkiem. Jakie książki, jakie artykuły są dyskutowane, jakie jego wykłady, jakie prelekcje odbiły się jakimś poważniejszym echem w środowisku, jak jest słuchany przez studentów, jakich ma doktorantów i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo złożone i w moim przekonaniu nie do końca przeliczalne.
To samo pytanie do profesora Czekalskiego. Jak można oceniać indywidualnie każdy artykuł dzisiaj, kiedy tych artykułów powstaje naprawdę bardzo dużo?
No oczywiście, problem jest bardzo trudny. Natomiast ja trochę teraz może stając w roli adwokata tego, co proponuje ministerstwo, pragnąłbym zauważyć, że o ile w punkcie wyjścia zarysowało się bardzo wyraźnie takie dosyć bezkrytyczne zaufanie do tych wskaźników naukometrycznych, w tym jak wyobrażono sobie konstruowanie wykazów czasopism i wydawnictw oraz sam proces ewaluacji, to jednak pod wpływem tych różnych głosów krytycznych zmienił się ostateczny kształt, że tak powiem, podejścia do konstrukcji tych wykazów i tutaj bardzo istotną rolę jednak przyznano ekspertom, co nie było jakby pierwotnie przewidywane, to znaczy nie będą automatycznie przypisywane te zasoby baz danych z ich wskaźnikami, prawda, nie będą przypisywane do naszej taryfy punktowej, tylko jednak będą mieli eksperci tutaj możliwość weryfikacji, ewentualnie korekty tych przypisań i punktacji. I również jeśli chodzi o wykazy wydawnictw, można będzie zgłaszać do ewaluacji jako znaczące w jakimś procencie, tak, monografie, które niezależnie od tego, gdzie były wydane poza tymi oficynami ujętymi w wykazie, przejdą jako zgłoszone przez ocenę właśnie ekspercką i będą mogły zyskać odpowiednią punktację. Także korekty w dobrą stronę, trzeba przyznać, są widoczne i jakoś te wskaźniki, że tak powiem, bezwzględne naukometryczne będą równoważone modelem oceny eksperckiej, miejmy nadzieję.
Czyli dzięki tym korektom ustawa nie taka zła, jak ją malują?
No, wszyscy byśmy sobie tego życzyli.
I myślę, że w tym momencie postawimy przecinek, a po piosence wrócimy do dalszej rozmowy o polskim uniwersytecie.
Jej, cały mam, ja żyję, będę dalej.
Arsenał Kultury.
W dzisiejszym Arsenale Kultury rozmawiamy o kondycji polskich uniwersytetów razem z profesorem Stanisławem Czekalskim, profesorem Wiesławem Ratajczakiem oraz łączymy się również z profesorem Piotrem Nowakiem. Z profesorem Piotrem Nowakiem, który jest autorem artykułu, który ukazał się na portalu Rzeczpospolita. Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe? W odpowiedzi na ten artykuł ukazał się również artykuł na stronie Gazety Wyborczej Joanny Klimowicz i tytułem tego artykułu zapytam profesora Nowaka: panie profesorze, czy jest pan faszystą?
A zanim odpowiem na to pytanie, to czy mogę odnieść się do paru słów zaproszonych do studia gości? Czy...
Proszę bardzo.
Tak. Poruszyła mnie wypowiedź profesora Czekalskiego, który gdzieś na osi czasu osadził pracę nad reformą w 2015 roku. One trwały dużo wcześniej. Jeżeli państwo polskie posiada jakąkolwiek ciągłość, no to trzeba przyznać, że reforma nauki została zainicjowana co najmniej przez profesor Kudrycką, kontynuowana mniej lub bardziej udatnie przez profesor Kolarską-Bobińską, no i jest w jakiś sposób kontynuowana również przez ministra Gowina. I teraz ja dwa słowa o tej konkurencyjności uniwersytetów, od której zaczęliśmy, co sama ta metaforyka sportowa jest dosyć kuriozalna, gdyby ją tak przyłożyć do nauki, ale niech będzie. To jeżeli zaczynamy rozważać problem konkurencyjności, dlaczego od razu przenosić to na poziom uniwersytetów, a nie zestawiać na przykład wydziały? U nas na Uniwersytecie w Białymstoku na przykład mamy bardzo dobry wydział prawa, ale nie mamy wydziału psychologii. I to nas w jakiś sposób, jedno nas ciągnie w górę, drugie nas ciągnie w dół. No krótko mówiąc, jeżeli już mielibyśmy się brać za takie ewaluowanie jednostek badawczych, to jestem za tym i pisałem o tym dosyć wcześnie, za ewaluacją właśnie poszczególnych jednostek badawczych, instytutów. One są gdzieś dobre, gdzie indziej są złe. I tak jak ze wszystkimi uczonymi, trafiają się na pewno świetni uczeni w Poznaniu, ale proszę mi wierzyć, nie mniej świetnych uczonych można spotkać w Białymstoku. Wszystko odpakować do jednego wora i powiedzieć, a ten uniwersytet się nie nadaje, a ten jest w ogóle super, no jest jakimś takim sporym nieporozumieniem. Również lista wydawnictw, o której panowie wspomnieli, jest, powiedziałbym, no, redagowana na prędce. No bo co mam powiedzieć, jeżeli nie znalazłem tak zasłużonego wydawnictwa na tej liście, jak wydawnictwo Derewieckiego, żeby przypomnieć, w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku wyszło krytyczne wydanie, krytyczne tłumaczenie, krytyczne zarazem wydanie praw Platona. I profesor Zygmuntowicz, która poświęciła bardzo wiele lat na pracę nad tym tomem, drukując, do czego ją obligowała w jakiś sposób umowa między wydawcą a nią, drukując tak wiekopomne dzieło u Derewieckiego, ona okazuje się dla naukoświatłych, naukometrów, czy jakich zwał tych wszystkich specjalistów, ona jest niewidzialna, niewidoczna, prawda? Dostaje za tę pracę zero punktów. No to są absurdy, na które, panie profesorze, ja zwracałem uwagę. To nie jest tak, że profesor Andrzej Nowak dopiero się obudził, prawda, jakby zapadł na jakiś zimowy sen. Tylko pytanie jest takie, na ile głosy uczonych w ogóle miały siłę przedostać się, przebić do ministerialnych gabinetów, pokoi. Ja nie wiem, gdzie się podejmuje ostateczne decyzje, na jakim poziomie. W każdym razie uważam, że jest bardzo dużo jakichś takich niefortunnych decyzji i mam nadzieję, że one na pewnym etapie zostaną skorygowane. Nie jestem.
Do tego zaraz wrócimy, ale tutaj profesor Czekalski został niejako wywołany do odpowiedzi, dlatego proszę o ustosunkowanie się do tez profesora Nowaka.
Dziękuję panie profesorze za poruszenie kwestii tej ciągłości, która się rysuje pomiędzy obecną reformą datowaną początkiem w 2016 roku, nie 15, a tą reformą wcześniejszą, która była dziełem minister Kudryckiej. No tutaj rzeczywiście jest to istotny aspekt tego, co obserwujemy, bo z jednej strony można powiedzieć, że proponuje nam się teraz system zupełnie odwrotny. Znaczy reforma profesor Kudryckiej polegała na tym, żeby upodmiotowić wydziały i parametryzować wydziały. Prawdopodobnie motywacja była podobna jak teraz, to znaczy chodziło o racjonalizację wydatków państwa na uczelnie i prawdopodobnie liczono na to, że parametryzacja wydziałów pokaże, na które uczelnie są tymi wydziałami generalnie mocniejsze, a które są słabsze. Natomiast wyniki parametryzacji nie spełniły oczekiwań, tylko pokazały coś wręcz przeciwnego. Właśnie to, o czym pan profesor wspomniał, że na tej samej uczelni okazują się być wydziały znacznie mocniejsze i znacznie słabsze. To, co się teraz dzieje w związku z tym, jest swego rodzaju kontynuacją tej logiki racjonalizacyjnej, ponieważ tamten system się okazał nieskuteczny, nie wyłonił tej ekstraligi wybranych kilku uczelni, no to teraz tworzy się system, który do tego musi doprowadzić bardziej bezpośrednio i w efekcie odbijamy się od ściany do ściany, czyli od takiego właśnie dowartościowania, upodmiotowienia wydziałów do centralizacji, traktowania uczelni jako całości, która musi na swoją pozycję pracować, a w związku z tym należy wzmocnić władzę centralną rektora nad uczelnią, ponieważ rektorzy narzekali na to, że uniwersytet sprowadzony do roli federacji wydziałów był całkowicie niesterowny w zarządzaniu.
A czy nie jest... jeżeli mogę wejść w słowo, troje ministrów w jednym punkcie było zgodnych, mianowicie stawiali na język angielski. Ja pamiętam, kiedy byłem teraz na Radzie Wydziału i kiedy moja dziekan obwieściła to nam wszystkim, że od teraz mamy pisać w języku angielskim, było bardzo, bym powiedział, niezwykłe poruszenie na Radzie, ponieważ gdyby uczeni z mojego wydziału potrafili pisać po angielsku, to by to robili. Natomiast w ten sposób dajemy zatrudnienie w tej chwili prawdopodobnie anglistom, którzy będą produkowali nieprawdopodobne ilości makulatury. I teraz polscy uczeni zaczną oblegać. To będzie miało wyłącznie humorystyczny, bym powiedział, może nawet kabaretowy charakter, oblegać pisma z rozmaitych, nie wiem jak to, Erich, Scopus czy innych baz danych i będą próbowali, prawda, nie wiem, kogoś z Ohio interesować tym, czym się, dlaczego tak bardzo kochamy Mikołaja Reja, czy dlaczego tak ważne dla Polaków jest, bym powiedział, nie wiem, Konfederacja Paska, czy coś takiego.
Wydaje się, że ten problem musi być bliski profesorowi Ratajczakowi.
Jest mi ogromnie bliski i to nie tylko ze względu na to, że pojawi się kłopot z tłumaczeniem rozpraw humanistów na język angielski, bo zapewne tych, którzy posługują się tym językiem, jest doprawdy dość dużo. Natomiast to, co jest znacznie ważniejsze w moim przekonaniu, to to, że pisanie tekstów przez humanistów, wygłaszanie przez nich referatów, publikowanie książek ma też ogromne znaczenie dla polszczyzny. To znaczy, no myślę, że dla pana profesora Nowaka chociażby argumentem będzie to, jak bardzo dla rozwoju polszczyzny przyczyniły się prace filozofów i o filozofii pisane przez takie umysły, jak tworzone przez takie umysły jak Cieszkowski, Libelty i oczywiście wszyscy ci wielcy XIX-wieczni, XX-wieczni myśliciele polscy. Znaczy, czym byłaby polszczyzna bez ich prac, czym byłaby polszczyzna bez prac wybitnych polonistów, takich jak Stanisław Pigoń, czy jak Juliusz Kleiner, to wręcz trudno sobie wyobrazić.
Prawda? Ale do tego nie ma sporu, panie tak. profesorze. Spór jest tylko w jednym punkcie. Dlaczego mamy to robić po angielsku? Oczywiście, że większość z nas, mniej lub bardziej udatnie, posługuje się językiem angielskim. Ale co innego jest, przecież wiemy to.
Oczywiście.
Posługiwanie się językiem angielskim, a co innego publikowanie w tym języku. Ja miałem szczęście wypublikować swój tekst w piśmie Philosophy and Literature. No, w moim fachu, bym powiedział, wydawanym przez John Hopkins University. Nie mam pewności, czy jest Ivy League, ale wystarczająco wysoko. Czekałem na publikację tego mojego tekstu i na tą morderczy odsiew przez iluś tam blind reviewers 5 lat. Prawda? Więc natomiast parametryzacja ma być, nie wiem, co 2 lata. To tak. Wszystko zmierza w niedobrym kierunku, moim zdaniem. Znaczy cała ta anglityzacja naszych umysłów, proszę mi wierzyć, ona nie jest niczym dobrym. Ci, którzy mają ochotę pisać w języku angielskim, pisali i będą pisać. Natomiast zmuszać świetnych skądinąd uczonych do przede wszystkim do pisania w języku angielskim, grube nieporozumienia.
Tak, oczywiście mamy zobowiązania wobec polszczyzny.
Tak.
Weźmy na razie w nawias rozmowę na temat tak zwanej reformy Gowina i powróćmy do artykułu pana profesora Piotra Nowaka, który wywołał swojego czasu bardzo dużo medialnego szumu. Jakby pan profesor mógł przytoczyć, czego ten artykuł dotyczył?
Wie pan, no każdy z nas przechodzi szkolenie PHP na uniwersytecie, prawda? Czyli z bezpieczeństwa higieny pracy. Dla mnie uniwersytet jest właśnie takim miejscem, o który zawsze należało dbać. No i ja w ten sposób, pisząc ten tekst, dbałem o uniwersytet i on się wpisywał jak gdyby w moją taką działalność publicystyczno-naukową. Jestem autorem książki Hodowanie troglodytów, jestem autorem książki Puszka z Pandorą, gdzie jak gdyby wskazywałem na pewne patologie związane z życiem uniwersyteckim. No i między innymi napisałem, że nie każdy musi studiować. Nie każdy ma prawo studiować. I tak się umówiłem z redakcją Plusa Minusa, bo to nie tylko było w internecie, ale bo też w papierowym wydaniu, że ten tekst o osobach z psychicznymi dysfunkcjami, napiszę go w jakimś takim mocnym, publicystycznym stylu i za tydzień podam, że tak powiem, rację w drugim tekście, już dużo bardziej wyważonym i jakby to powiedzieć, zdystonowanym. No, w ciągu tego tygodnia, który miał oddzielać te dwa teksty, niestety cała redakcja Plusa i Minusa po prostu ja nie wiem, czy w jego następstwie, została zwolniona. I w zasadzie, owszem, mój tekst, ten drugi, został ostatecznie opublikowany, ale po miesiącu, kiedy już byłem medialnym trupem, kiedy okrzyknięto mnie, prawda, faszystą, okrzyknięto mnie kimś, kto, no, porównywano, prawda, do brunatnych koszul, do eugenicki, że ja proponuję zamknięcie uniwersytetu dla osób z psychicznymi dysfunkcjami, co było po prostu zwykłym nadużyciem. Ale powiedział nawet zwykłą nieprawdą. Więc to był tylko gest właściwie, czy ja wiem, jak to był taki mój wewnętrzny protest przeciwko osobom, które nie powinny studiować na uniwersytecie, ponieważ przeszkadzają w studiowaniu innym. Nie nadają się po prostu do tego. I tylko tyle.
Ja pozwolę sobie podsumować kwestię tego artykułu. Tutaj pan profesor Nowak pisze dokładnie o problemie niepełnosprawnych intelektualnie studentów, na przykładzie studenta z zespołem Aspergera. Pytanie do profesora Czekalskiego. Czy pan jako czynny akademik, wykładowca ma problemy ze studentami objętymi różnymi dysfunkcjami psychicznymi na przykład?
Spotykam się z tym i no, dowiedziałem się, że statystycznie mniej więcej co czwarty czy co piąty student ma zdiagnozowane różnego rodzaju problemy psychiczne, także od tego nie uciekniemy i myślę, że no faktem jest, że uniwersytet nie jest na to przygotowany, tak? I właściwie nie było w systemie nieprzewidującym rekrutacji innej niż poprzez wynik matury, nie było możliwości nawet zorientowania się z jakimi dysfunkcjami ludzie przychodzą studiować. Natomiast w momencie, kiedy już są naszymi studentami, no to rozumiem, że bierzemy również odpowiedzialność i za nich, i za innych studentów, którzy wraz z nimi będą mieli studiować. Problem został dostrzeżony na uczelniach i odbywają się różnego rodzaju szkolenia. No póki co nie widać jakichś skutecznych rozwiązań. Być może sprawa zacznie się przedstawiać troszeczkę inaczej, jeżeli wprowadzony zostanie, tak ustawa przewiduje, system rekrutacji, który pozwoli rozpoznać takie osoby. No, byłoby idealnie, gdyby jednak znaleziono jakieś systemowe rozwiązanie takie, które takim osobom pozwoli studiować. Bardzo bym sobie tego życzył.
Jedno słowo, bo chyba obaj nie jesteśmy przeciwni studiowaniu osób z dysfunkcjami psychicznymi. Jestem przeciwny studiowaniu na uniwersytecie osób, które uniemożliwiają innym studiowanie. I do tego pan mówi o rozwiązaniach systemowych, rozwiązaniach strukturalnych. Ja znam jedno takie rozwiązanie. Przywróćmy egzaminy wstępne na studia.
No tak będzie, rekrutacja wróci.
No, do tego się odnosiłem oba moje teksty. Właśnie do tego. Nie do tego, żeby wyłapywać osoby psychicznie chore czy z dysfunkcjami, tylko żebym ja miał instrumenty, żebyśmy my mieli instrumenty do usuwania z uniwersytetu osób, które się nie nadają do studiowania. W momencie, kiedy ja miałbym ocenić negatywnie osobę z dysfunkcjami psychicznymi, no cóż, nie było to możliwe. O to powiem w ten sposób. Dlatego, że poniekąd te osoby były nietykalne.
Profesor Wiesław Ratajczyk.
Dodałbym może taką refleksję, że w życiu uniwersytetu pewnie skupiają się wszystkie te cechy, które obserwujemy w ogóle w życiu społecznym. I to, że jest coraz więcej młodych osób z problemami psychicznymi, No to jest fakt i to, że w ogóle system opieki nad osobami z tego typu problemami jest nie najlepszy w Polsce, no to niestety chyba wszyscy dostrzegamy. Ale ja bym przede wszystkim chyba dążył do tego, co już na niższych etapach edukacji często się udaje, to znaczy no, takie dobre wsparcie dla osób, które z takimi kłopotami się borykają, bo tu myślę, że rekrutacja oczywiście w jakimś stopniu może pomóc rozpoznać osoby, ale przecież to są procesy dynamiczne, prawda? To nie znaczy, że przyjmiemy wszystkich, którzy będą w naszym przekonaniu spokojni i bezpieczni wobec swojego otoczenia. Nie, myślę, że nie o to chodzi. Raczej rzecz w tym, by w momencie, kiedy rozpoznajemy sytuację kryzysową, po prostu nie udawać, że jej nie ma, tylko starać się pomóc, starać się zapewnić taką opiekę, żeby ten człowiek no, rzeczywiście mógł studiować, a także nie przeszkadzał w studiowaniu innym, jak przed chwilą pan profesor powiedział.
Jeżeli dobrze zrozumiałem profesora Nowaka, to jednak egzaminy wstępne w jakiś sposób wyeliminowałyby ten problem, tak?
Czy ja wiem, na pewno zmniejszyłyby skalę zjawiska, natomiast ja tylko staram się podkreślić jedną rzecz. Nie możemy właściwie jedną osobę, która po prostu rozbija zajęcia, dezorganizuje system nauczania, nie możemy jakby powiedzieć, nie, no jest wszystko fajnie, tej osobie należy się pomoc i co zresztą grupy? Znaczy, dlaczego ci studenci mają nie mieć możliwości normalnego studiowania? Przecież jest coś takiego jak zwolnienie lekarskie. Można wziąć zwolnienie lekarskie na czas, bym powiedział, nawrotu choroby. No więc to jest elementarz. Ja mówiłem o naprawdę prostych rzeczach. Jeżeli ktoś jest chory na grypę i widzę, że jest chory, przychodzi do mnie na zajęcia, sugeruję, żeby poszedł do domu, ponieważ może zarazić grypą resztę klasy. Ja nie mówię, że chory psychicznie może kogokolwiek tutaj zarazić, ale może zdezorganizować proces nauczania, a my nie jesteśmy, ja nie jestem psychiatrą czy psychologiem, który wie, jak temu zaradzić. Ja mogę tylko rzecz zgłosić władzom. Nic więcej, to robiłem.
Po całej naszej dyskusji, niemalże godzinnej, wydaje się, że więcej pytań niż odpowiedzi dotyczących Polskiego Uniwersytetu nam się rysuje. Co robić, aby przywrócić uniwersytetom należne znaczenie? Takie pytanie podsumowujące w ramach puenty profesor Stanisław Czekalski.
W mojej ocenie teraz najwięcej zależy od uczelni, które są na etapie wypracowywania statutów, ponieważ reforma tutaj w gruncie rzeczy nie narzuca sposobu funkcjonowania uczelni, który musiałby odbiegać bardzo znacznie od dotychczasowego. Ona proponuje pewne reguły gry, dzięki którym będą mogły uczelnie awansować zgodnie z oczekiwaniami, prawda, w tych wszystkich wynikach, rankingach. I rzecz w tym, na ile społeczność uniwersytecka tą logikę tradycyjnego modelu uniwersytetu jednak obroni przed zbyt daleko idącymi reformatorskimi pomysłami, które no, trochę wprowadzają taki model korporacyjny, prawda? Uniwersytet jako firma do produkcji wyników punktowych.
I z tą myślą musimy państwa na wtorkowy wieczór zostawić. Słyszymy się za tydzień w Arsenale Kultury. Do usłyszenia.
Arsenał Kultury.